sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 8 dzień lutego, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, a przed mikrofonami studiu zasiadają
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Powiemy o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i wygranej Kolejorza w Zabrzu. Będzie także o futbolu reprezentacyjnym przed meczami barażowymi. Być może dwoma, być może jednym, bo ten pierwszy oczywiście z reprezentacją Albanii. Powiemy także o koszykówce, o piłce ręcznej, o hokeju halowym, będzie także o siatkówce. Zajrzymy także do Akademii Muzycznej w Poznaniu na galę Automilklubu Wielkopolski. Powiemy o sporcie żużlowym z bardzo doświadczonym zawodnikiem leszczyńskich byków Grzegorzem Zęgotą. Będzie także o tenisie. Nie zabraknie minimagazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Tutaj głównie o poznańskiej Warcie, o meczach sparingowych, a także o futsalu. Będzie także o młodzieżowej koszykówce oraz młodzieżowej piłce ręcznej. Warto być z nami do samej godziny 20. Jak mówiliśmy, sportowa olimpijska niedziela, 8 dzień lutego. Najważniejsze informacje dnia w skrócie właśnie teraz.
I właśnie od igrzysk zaczynamy. Snowboardzistka Aleksandra Król-Wallas wywalczyła 7 miejsce w slalomie gigancie równoległym podczas trwających we Włoszech zimowych igrzysk. Jedna z naszych nielicznych nadziei na medal. W kwalifikacjach miały piąty czas. W 1/8 finału pokonała Kanadyjkę Aurélie Mossin, a w kolejnej rundzie przegrała pojedynek z reprezentantką gospodarzy Lucią Dalmasso. Złoty medal wywalczyła dość niespodziewanie Czeszka Zuzanna Maderowa. Główna faworytka, jej rodaczka Ester Ledecka, odpadła w ćwierćfinale. Wśród mężczyzn triumfował Austriak Benjamin Karle, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk. Występ zakończyli w kwalifikacjach. Val di Fiemme z kolei w narciarskim biegu łączonym zwyciężył Norweg Johannes Hesflot Klebo. Dominik Bury był 32, a Sebastian Bryja 47. W Anterselwie, gdzie odbywają się konkurencje biatlonowe, sztafetę mieszaną wygrali dziś Francuzi. Polacy w składzie Konrad Badacz, Jan Gunika, Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz zajęli 9. miejsce. W Cortinie d'Ampezzo na trzy zjazdu dramat przeżyła Amerykanka Lindsay Vonn. 41-letnia, jedna z najlepszych alpejek w historii, upadła na początku trasy, a po interwencji ratowników została helikopterem przetransportowana do szpitala. Według nieoficjalnych na razie informacji Vonn doznała złamania podudzia. W cieniu tego wypadku złoty medal wywalczyła w zjeździe jej rodaczka Breezy Johnson. Dalsze informacje. Polscy tenisiści pokonali Egipt 4-0 w rozegranym w Kairze meczu Pucharu Davisa. Dziś wygraną biało-czerwonych zapewnili debliści Karol Drzewiecki i Jan Zieliński, którzy pokonali Michaela Sowiego i Faresa Zakarię 7-6 i 6-4. Triumf naszego zespołu przypieczętował singlista Filip Pieczonka, zwyciężając Karina Ibrahima. Dzięki wygranej Polacy we wrześniu powalczą w grupie światowej pierwszej o prawo gry w kwalifikacjach do finałowego turnieju 2027 roku. Z kolei Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Dausze. Polska tenisistka po blisko 3 godzinach i obronieniu 3 piłek meczowych pokonała rozstawioną z numerem 13 Rosjankę Ludmiłę Samanową 6-3, 4-6 i 7-6. Trwa pojedynek poznanianki Magdy Linet z Brytyjką Sonaj Kartal. Pierwszego seta wygrała Linet 6-4, w drugim lepsza była rywalka, zwyciężając 6-3. W decydującej partii Linet na razie przegrywa 2-3. Polskie szpadzistki zajęły 9 miejsce w drużynowym turnieju Pucharu Świata w chińskim Wuxi. Wygrała ekipa gospodarzy, która w azjatyckim finale pokonała Koreę Południową 45-35. Wracamy do kraju. Siatkarki PGE Budowlanych Łódź po raz trzeci w historii sięgnęły po Puchar Polski. W meczu finałowym rozegranym w Elblągu pokonały dziś BKS Bielsko-Biała 3-0. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny w dzisiejszych meczach ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Netland MKS Kalisz na wyjeździe przegrał z Chorobrem Głogów 25-27. Z kolei Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała przed własną publicznością MMTS Kwidzyń 30-28. Na dziś zaplanowano 3 spotkania 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwa już za nami. Pogoń Szczecin zremisowała z Brugwet Termaliką Nieciecza 1-1, a Raków Częstochowa z Radomiakiem 0-0. Od 17.30 trwa starcie GKS-u Katowice z Łódzkim Widzewem. Tutaj na razie bez goli. Na zamknięcie całej serii jutro spotkanie Piasta Gliwice z Wisłą Płock. Laskarki z Farka Swarzędz wywalczyły tytuł mistrzyni Polski w halowym hokeju. W finowym meczu zakończonego w Zalasewie turnieju pokonały AZS Politechnikę Poznań 3-2.
10,5 minut. minuty po godzinie 18. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie zaczynamy wspólnie z Tiną Turner, a za 4 minuty już o 19. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.
Audycja w sportowym rytmie, 14 minut po godzinie 18. Nie najlepiej weszli w nowy ligowy 2026 rok piłkarze poznańskiego Lecha. Dwie porażki w pierwszych spotkaniach. Najpierw na własnym boisku nieoczekiwanie z gdańską Lechią, później na wyjeździe w Gliwicach w zaległym starciu z Piastem. Dlatego trochę z nożem na gardle. W sobotę Lechici jechali do Zabrza na starcie ze znakomicie spisującym się podczas tego sezonu Górnikiem Zabrze. W jakim nastroju wracali? O tym nasz specjalny wysłannik Grzegorz Hałasik.
1-0 zwycięstwo Lecha Poznań w Zabrzu z Górnikiem po golu Michaela Iszaka w 10 minucie spotkania. Lewy obrońca Kolejorza Michał Gurgul rozpocznie od tego, że chyba kamień z serca spadł po tych dwóch przegranych spotkaniach.
Pewnie, że tak. Zawsze jest, dobrze jest tą złą pasę przełamać i mam nadzieję, że to jest tylko prognostyk na dalszą część tego sezonu.
Górnik na was ruszył mocno, ale można powiedzieć, że ich sprowadziliście na ziemię tym golem?
Myślę, że tak. To dla nas bardzo się liczyło. Wiedzieliśmy, że oni wyjdą na nas wysoko, będą chcieli jak najwięcej nas presować. Taki był nasz cel, żeby może trochę bardziej bezpośrednio grać, żeby nie dawać im gdzieś tam szans na wyprowadzenie ataków czy kontrataków, więc dobrze, że to się udało.
Napracowałeś się dzisiaj w defensywie w tym spotkaniu?
Tak. Myślę, że dużo przy takim skrzydłowym jednak zawsze trzeba być czujnym, bo dasz pół metra za dużo i już potrafi coś z tego wykreować, dlatego myślę, że dzisiaj mam dużo pracy.
Gdy zdobyliście tego gola 1-0, były oczywiście ataki waszej drużyny, ale trzeba przyznać, że chyba ta defensywa i wreszcie zagranie meczu bez straconego gola też chyba wam dzisiaj przyświecało.
Oczywiście, to było też jeden z takich głównych celów na ten mecz, żeby zacząć właśnie od zero z tyłu i starać się strzelić to, co pokazaliśmy. Też szkoda, że nie udało się tego meczu zamknąć szybciej i dołożyć drugiej czy trzeciej bramki, ale cieszymy się też z tego czystego kąta i z jednej bramki.
Czuję, że to dzisiaj funkcjonowało, że to nie jest dzisiaj jakieś szczęście czy fuks, że Górnik nie strzelił gola, tylko naprawdę ta kooperacja dobrze wyglądała.
Tak, myślę, że tak, bo to już uważam, że poprawiliśmy z Piastem Gliwice, gdzie oczywiście mecz był przegrany, ale ta defensywa wyglądała zdecydowanie lepiej i jednak na tamten mecz to, na czym chcieliśmy się skupić, było zapobieganie tym kontratakom i to nam się udało bardzo dobrze w tamtym meczu, także myślę, że to nie było żadne szczęście, a tylko i wyłącznie nasze dobre rozumienie się na boisku i praca. Bardzo cieszy liczba zawodników z Akademii, z Kozim i z Monią razem byliśmy w internacie, także znamy się już od tamtych czasów i reszta też przechodziła te szczeble, także bardzo, bardzo to cieszy.
Po tych dwóch porażkach, dwóch pierwszych meczach na wiosnę, oczywiście bardzo ważny był dla nas ten powrót na te właściwe tory i bardzo się cieszę z tego, że to się dzisiaj udało. Można powiedzieć, że to było takie waleczne zwycięstwo, taka ciężka praca, która dzisiaj nam się opłaciła. Prawda jest taka też, że w końcówce mieliśmy kilka sytuacji, kilka okazji na to, żeby zamknąć to spotkanie, żeby strzelić tego gola na 2-0. Oczywiście też z drugiej strony mieliśmy kilka stałych fragmentów gry dla przeciwników w samej końcówce, więc różnie się to mogło skończyć, ale dla nas najważniejsze jest dzisiaj to zwycięstwo i to też jest ważne dla naszej też strony mentalnej, że dzisiaj udało nam się je odnieść. Was difficult.
Przypominamy, Górnik Zabrze przegrał z poznańskim Lechem w meczu 19 kolejki 0-1. Gol Michaela Iszaka dla Kolejorza. W innych spotkaniach zakończonych Arka Gdynia zremisowała z Legią Warszawa 2-2. Jagiellonia Białystok pokonała Motor Lublin 4-1. Korona Kielce przegrała z Zagłębiem Lubin 1-2. Lechia Gdańsk zremisowała z Krakowią 1-1. W dzisiejszych zakończonych meczach Pogoń Szczecin zremisowała z Brugbetę Termaliką Nieciercza 1-1. Raków Częstochowa zremisował także z Radomiakiem, ale 0-0. Od 17.30 w Katowicach na Nowej Bukowej trwa spotkanie GKS-u z Łódzkim Widzewem. W tym momencie przerwa w tym spotkaniu. Po golu Klemensa w doliczonym czasie gry pierwszej połowy katowiczanie prowadzą z Widzewem 1-0. Jutro tę kolejkę dokończy spotkanie o godzinie 19.00 w Gliwicach. Piast podejmie Wisłę Płock, a Piast, dodajmy, będzie kolejnym przeciwnikiem graczy poznańskiego Lecha. Ten mecz na Enea Stadionie przy Bułgarskiej przyszłą niedzielę, 15 lutego od 17.30. Oczywiście specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie już od 17.05, a dokładnie od 17.30 bezpośrednia relacja meczu Lecha Poznań z Piastem Gliwice właśnie.
Kolejarz w tym roku ma już za sobą 3 spotkania ligowe. Wielkopolscy drugoligowcy na swoje występy i walkopunkty muszą jeszcze poczekać. Do nich wrócimy po 19.00 w ramach magazynu Wielkopolskiego futbole, a na razie pozostaniemy przy futbolu, ale tym razem w kontekście zbliżających się ważnych spotkań naszej kadry.
Były piłkarz poznańskiego Lecha, polskiej reprezentacji, szef futbolu w naszym regionie Paweł Wojtala. No i porozmawiajmy przez chwilę o polskiej reprezentacji, która jeszcze nie ma żadnego zgrupowania, ale ten marzec będzie kluczowy chyba także dla całej polskiej piłki nożnej. 26 marca pierwsze spotkanie, Stadion Narodowy Warszawa przeciwko Albanii, a później zobaczymy 31 marca, jeśli Polska oczywiście pokona Albańczyków, to trafi albo na Ukrainę, albo na Szwecję. Będziemy, panie prezesie, na tym mundialu, czy nie będziemy?
Wierzę w to, że będziemy. Z mojej perspektywy uczestnictwo reprezentacji Polski w mundialu, czy w mistrzostwach Europy jest niezbędne. Jest niezbędne do rozwoju piłki, jest niezbędne do tego, żeby odpowiednie te środki z UEFA i z FIFA wpływały do Polskiego Związku Piłki Nożnej, który później dystrybuuje to na zewnątrz do wojewódzkich związków, ale też do klubów w piłkę kobiecą, futsal, beach soccer, inne pochodne i jest inwestowane. Mecz z Albanią u siebie, no to jest spotkanie, które musimy wygrać z mojej perspektywy. Oczywiście dzisiaj mówimy, że to jest inna Albania niż była ostatnio, że lepsza, lepiej grająca, ale my będziemy grali u siebie. Wierzę w to, że selekcjoner Urban będzie potrafił dobrać taką jedenastkę, która skutecznie zagra w tym spotkaniu, bo najważniejsze w tych meczach to będzie, żeby awansować, żeby przejść dalej. Niekoniecznie w tym momencie będzie liczył styl. Oczywiście on musi być dodatkiem i nie możemy się tutaj w jakiś sposób wielki rozczarować, ale wszyscy będziemy zadowoleni z tego, że przede wszystkim polska reprezentacja, żeby awansowała dalej.
Gorsza sprawa, że nawet w razie tego awansu to będzie mecz wyjazdowy albo właśnie z Ukraińcami w Hiszpanii, bo już sobie wybrali Walencję na rozegranie tego spotkania, albo ze Szwedami. 48 drużyn będzie na mundialu. Żal byłoby nie być.
No oczywiście, że to jest bardzo duży mundial. Ten mundial przez FIFA jest coraz bardziej powiększany, poszerzany. Wiąże się to wprost z biznesem, czyli z sprawami telewizyjnymi i dotarciem do reklamodawców, ale też za tym idą ogromne środki dla reprezentacji, dla narodowych federacji, które biorą w tym udział, więc trudniej jest czasami awansować niż na Mistrzostwa Europy w tym przypadku, ale wierzę w to, że nasze reprezentacje stać na to, że w dwumeczu, oczywiście z różnymi przeciwnikami, będziemy lepsi i awansujemy.
Wspomniał pan o tych wymiernych korzyściach także dla polskiej futbolowej centrali w razie awansu, ale tak przekładając też na zainteresowanie, bo ostatnio kilka razy rozmawialiśmy o tym, że coraz trudniej pozyskiwanie jednak młodych ludzi do uprawiania piłki nożnej, czyli każdy awans biało-czerwonych na taką imprezę Roberta Lewandowskiego, dla którego być może ostatni jest to wielki turniej, zobaczymy co z nim będzie. Dla pewnego pokolenia piłkarzy, no to jest szansa, żeby jeszcze ten polską piłkę nożną podpromować.
Raz, żeby podpromować, dwa, pokazać się, no, zaistnieć w historii polskiej piłki, nie tylko dla tego pokolenia. Myślę, że patrząc na wiek i na to, w jakiej formie aktualnie jest Robert, to może być to jego ostatnia duża impreza. Wiadomo, że trochę mu brakuje tej kropki na i, czyli jakiegoś sukcesu w imprezie z reprezentacją, bo w piłce klubowej myślę, że osiągnął wszystko i jeszcze trochę, więc wierzę w to, że będzie zdeterminowany, tak jak cała reprezentacja nasza. Wymierny wprost zainteresowanie nie tylko mediów, ale ludzi, to się przekłada, każdy sukces polskiego sportowca, nie tylko w piłce nożnej, ale w każdej, przekłada się bezpośrednio na dyscyplinę, zaczynając od tenisa, przez piłkę, skoki, siatkówkę, to jest od razu widać zainteresowanie i my jako naród jesteśmy bardzo głodni tych sukcesów i wierzę w to, że przynajmniej awansujemy na Mistrzostwa Świata.
25 minut po 18, teraz przenosimy się na ligowe parkiety. Na początek koszykówka, 19 kolejka Orlen Basket Ligi Mężczyzn. Najbardziej interesujący wielkopolskich kibiców mecz rozegrany już w czwartek. Wtedy Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski na własnym parkiecie podejmowała liderującą w tabeli ekipę Kinga Szczecin. Ostrowianie wygrali to spotkanie 81-76. Posłuchajmy pomeczowego komentarza trenera Stalówki Andrzeja Urbana.
Wygrywamy u siebie na boisku, co ogromnie nas cieszy. Przyjechał dzisiaj do nas lider tabeli, jeżdża stąd z jednym punktem, to jest dla nas najważniejsza sprawa. Pierwsza połowa, zespół ze Szczecina miał bardzo dobrą skuteczność, rzutę za 3 punkty, 9 celnych trójek, 6 w pierwszej kwarcie. Mówiliśmy o tym w przerwie, mówiliśmy o tym po pierwszej kwarcie, że musimy grać swoją koszykówkę, bo zespół ze Szczecina trafia po prostu rzuty. Często to były rzuty oddawane przez graczy, po prostu od których chcieliśmy, żeby były oddawane za 3 punkty. Wiedzieliśmy, że prawdopodobnie, nie że wiedzieliśmy, ale takie było założenie, że to nie będzie ich prowadziło do zwycięstwa. Nie panikowaliśmy, graliśmy swoją grę. Nie mogliśmy złapać takiego rytmu w ofensywie, jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty, bo tylko 2 celne rzuty, a pomimo tego wygrywamy. To dla nas bardzo cieszy. Jestem bardzo zadowolony z postawy graczy, jak rotowali w obronie, jak pomagali jak walczyli na zbiórce, pomimo tego, że patrzę teraz zbiórka przegrana, ale wiemy, jaki zespół ze Szczecina ma rozmiary, a jakie my mamy rozmiary. Ogromne gratulacje dla drużyny. Ciężko mi to nawet sobie w głowie wyobrazić, że tylko raz przegraliśmy u siebie, bo pamiętajmy, skąd startowaliśmy. Może już nie może, może jest to powtarzane, ale pamiętajmy, skąd startowaliśmy, a gdzie jesteśmy i jaką twierdzę zrobiliśmy w Ostrowie jako drużyna i oczywiście z pomocą kibiców. Myślę, że wszyscy już czekają na to, ale nie zatrzymujemy się i liczę, że nie tylko klub kibica, ale że w sobotę hala, w następną sobotę na mecz z mistrzem Polski wypełni się do ostatniego miejsca. Może już trochę wcześniej róbmy jakąś takie nakręcanie, żeby po prostu wszystkie bilety były wyprzedane, bo tym, co w tym sezonie robimy na boisku, to ta drużyna, ci zawodnicy na pewno na to zasługują i myślę, że będzie to jeszcze wspominane latami. Często jest, jeśli masz coś, to jest to niedoceniane, zostaje dopiero docenione po czasie i nie róbmy, nie idźmy właśnie tą drogą, tylko cieszmy się i wspomagajmy, a będziemy, zrobimy wszystko, aby pokusić się o kolejną niespodziankę w meczu z mistrzem Polski.
Trzymamy kciuki, starcie z warszawską Legią 14 lutego o godzinie 19.30 i oby była równie miła niespodzianka jak podczas spotkania z liderującym w tabeli Kingiem Szczecin, wygranego przez Ostrowian, przypomnijmy, 81-76. W innych spotkaniach zakończonych tej 19 kolejki Dziki Warszawa przegrały z Górnikiem Wałbrzych 78-84. MKS Dąbrowa Górnicza uległ Anwilowi Wocławek 85-94. Trefl Sopot wygrał z miastem Szkła Krosno 94-81. Śląsk Wrocław jednym punktem przegrał z GTK Gliwice 84-85. Twarde Pierniki Toruń pokonały ekipę Startu Lublin 97-88, a Arka Gdynia przegrała z Zastalem Zielona Góra 71-82. Trwa spotkanie Energii Czarnych Słupsk z warszawską Legią.
Teraz 23 kolejka w pierwszej lidze męskiej koszykówki. Od 18 dzisiaj w Lesznie w trapezie Polonia Nowi Mekse gra z SKS-em Stargard Gdański. Zanim o bieżącym wyniku tego spotkania, posłuchajmy, jak ocenia się postawę Beniaminka pierwszej ligi właśnie w tym sezonie. O tym w naszych rozmowach z trenerem i kapitanem ekipy.
Maciej Dudzik, trener koszykarzy leszczyńskiej Polonii. 21 spotkań za wami, 10 spotkań wygranych, 11 przegranych. Jak na Beniaminka, trzeba powiedzieć, że jest to przyzwoity bilans.
Myślę, że jesteśmy troszeczkę, nazwijmy to, ponad stan w tym momencie i nie spodziewaliśmy się, że będziemy za półmetkiem na 9 miejscu. Natomiast tylko pokazuje, że klub i zawodnicy wykonują bardzo, bardzo dobrą pracę i tutaj nie mamy się czego obawiać. Trzeba po prostu wychodzić na parkiet i grać 5-5.
Dobra pozycja wyjściowa, pewnie by walczyć o play-offy, ale pamiętamy, że celem nadrzędnym Polonii to jest jednak utrzymanie się w pierwszej lidze.
Zgadza się. Nie chcemy tutaj szarżować, pompować balonika. Jesteśmy Beniaminkiem. Mamy się bezpiecznie utrzymać i to jest nadrzędny cel. Natomiast oczywiście wszystko, co będzie powyżej, jeśli by się udało trafić do play-offów, no to tylko i wyłącznie w tym momencie wielkie brawa dla chłopaków, że umożliwili taką sytuację.
Widzi pan, jak mocna jest pierwsza liga, ale też paru doświadczonych zawodników, nawet doświadczenie w Ekstraklasie macie w swoim zespole, żeby stawiać czoła najlepszym.
Myślę, że nie dałoby się inaczej tego zrobić. Proces pozyskiwania zawodników nie był najłatwiejszy, bo późno po prostu po awansie mieliśmy taką możliwość, natomiast zawodnicy, na których nam zależało, są w tym zespole i są bardzo dużą wartością dodaną dla całego klubu.
Kamil Zywert, kapitan leszczyńskiej Polonii. Odnalazła się Polonia w tej pierwszoligowej rzeczywistości?
Tak, no myślę, że nie wątpiliśmy w to, że się odnajdzie. Co prawda, no zajęło to kilka kolejek, zwłaszcza na początku i nie ukrywajmy też wzmocnienie w postaci zawodnika zagranicznego, ale myślę, że no, każdy z nas cały czas się przyzwyczaja do tego poziomu. Pokazaliśmy, że potrafimy walczyć z każdym i mam nadzieję, że do końca sezonu jeszcze sprawimy jakieś niespodzianki.
Jednak utrzymanie się w pierwszej lidze to jest priorytet. Jednak za plecy też trzeba patrzeć?
Na pewno cały czas. No myślę, że jakby ktoś przed sezonem nam powiedział, jaki będziemy mieli bilans w tym momencie sezonu, to każdy z nas byłoby to wiemno. Taka jest ta liga. Jest na tyle wyrównana, że mając tyle zwycięstw, ile mamy, możemy gdzieś tam marzyć o tych playoffach, już nie nawet marzyć, ale możemy sobie je stawiać za cel, ale też na pewno musimy oglądać się za siebie, bo są drużyny, które nas gonią. Myślę, że musimy skupić się na każdym następnym meczu, podchodzić do niego, do każdego meczu indywidualnie i skupić się na tym, żeby ten następny mecz powalczyć i wygrać.
A następny mecz to jest spotkanie u siebie z SKS-em Starogard Gdański. Co pokaże Polonia Leszno?
Walkę. To mogę obiecać. Zawsze pokazujemy walkę. Damy sobie wszystko i miejmy nadzieję, że to nam pomoże wygrać. Przy udziale naszych kibiców zawsze dajemy coś ekstra. Nie nawet 100% na 110 czy 120 i dzięki temu stawiamy niespodzianki. Mam szczerą nadzieję, że tak będzie i tym razem.
I dziś tej walki pod koszem w Lesznie rzeczywiście nie brakuje. W starciu Polonii z SKS-em Starogard Gdański w drugiej kwarcie na razie remis 16-16. Porażka drugiej wielkopolskiej ekipy Enea Basket Poznań tym razem na wyjeździe przegrał z WKK Active Hotel Wrocław 76-82. W innych meczach już bez udziału wielkopolskich drużyn, które zakończyły się w ramach tej 23. kolejki, Kotwica Kołobrzeg wygrała z AZS-em Politechniką Opolską 79-76. Łódzki klub sportowy pokonał Dekę Pelplin 95-81. Sokół Łańcut przegrał z GKS-em Tychy 71-80. Noteć Inowrocław wysoko pokonała Resowie 89-55. A warszawska Polonia zwyciężyła Miners Katowice 75-68. Poza spotkaniem w Lesznie trwa także spotkanie Spójni Stargard z Astorią Bydgoszcz.
Grupia drugiej ligi męskiej koszykówki, 23. kolejka spotkań rozpoczęła się już w czwartek i to derbami w Tarnowie Podgórnym. Mikstole Tarnowia przegrała ze Sklepem Polskim MKK Gniezno jednym punktem 75-76, ale mimo to tarnowscy koszykarze pozostali w ścisłej czołówce tabeli. O dobrym wykonaniu tej ekipy sezonie w rozmowie z prezesem klubu.
Bardzo dobrze w tym sezonie drugiej ligi koszykarzy spisuje się Mikstol Tarnowia z Tarnowa Podgórnego. Szymon Drobina, prezes klubu.
W tym roku mimo dużych zmian w składzie to naprawdę chłopacy zaskakują pozytywnie. No jeżeli jest szansa na to, żeby być na pierwszym miejscu i wygrać grupę, no to musimy wszystko, że tak powiem, zrobić, żeby tak to się skończyło.
Im wyższe miejsce, najlepiej pierwsze, to oczywiście uprzywilejowana pozycja w fazie play-off. Jeśli chodzi o play-offy, to wy macie swoje cele na ten sezon.
Dokładnie, no celem jest to, co nam się nie udało przez 3 sezony, czyli przejście drugiej rundy. Pierwsze, drugie miejsce powoduje, że no, mamy dobre rozstawienie i w tej pierwszej rundzie, no i w tej drugiej, a zawsze mieliśmy to gorsze, bo byliśmy na trzecim czy na czwartym miejscu w drugiej rundzie. No i zobaczymy. No, play-offy lecą bardzo szybko, mecz za meczem, nie ma za bardzo czasu na analizę, na jakieś ruchy. Po prostu trzeba wyjść na boisko, dać siebie wszystko i wygrać. No i mam nadzieję, że to będzie kolejny taki sezon z przygodami fajnymi, sportowymi, no ale że będzie w końcu ten taki do przodu krok i przejście tej drugiej rundy. W to wierzę, na to liczę, ale no zobaczymy, co parkiet pokaże.
Jak ktoś jest liderem, nawet jeśli to jest tylko jedna z czterech grup, to zawsze musi odpowiadać na pytania, czy myśli się o awansie w waszym przypadku do pierwszej ligi.
No w tym roku tylko jedna drużyna z całej drugiej ligi awansuje do pierwszej ligi. Jedna z 64, no także to pokazuje, że to jest mega długa droga, bo to jest pierwsza runda, druga runda, trzecia runda, półfinał, finał, także no naprawdę trzeba wiele tych meczów wygrać. Na razie o tym nie myślimy. Tym naszym celem jest przejść tą drugą rundę i to by był świetny wynik, a że trafiamy na grupę D, gdzie są też drużyny z Wielkopolski, to jakby się jeszcze tak zdarzyło, czy z Dolnośląskiego, że będziemy mieli jakiś taki fajny pojedynek z drużyną z okolicy, no to będzie, myślę, też taki dodatkowy smaczek tutaj dla nas, dla kibiców.
64 drużyny występują w czterech grupach drugiej ligi i do tej pory awansowały 3, a w tym sezonie tylko jedna. Pewnie mało komfortowa sytuacja.
No mało, troszkę niestety, no PZKosz nie do końca według mnie fair postępuje wobec klubów, no bo ta jedna drużyna z awansem to jest pierwsza rzecz, druga rzecz gdzieś tam jakieś decyzje, o których my się dowiadujemy na 3 dni przed zgłoszeniem do ligi, czy na dzień przed startem rozgrywek, także no mam nadzieję, że w przyszłości to podejście do drugiej ligi będzie takie no od strony PZKosz lepsze i bardziej komfortowe dla klubów. No czekamy też na decyzję, czy będzie jakaś reforma drugiej ligi, czy będzie jakiś podział tych 64 drużyn na przykład 2 dywizje, no bo to gdzieś tam wytyczy nam cele, strategie na kolejne sezony, jeśli chodzi o drużyny seniorskie.
Jest zespół drugoligowy, jest w trzeciej lidze zespół rezerw Tarnowi, Tarnowo Podgórne i są drużyny młodzieżowe. W tym roku nawet macie za sobą rywalizację w turniejach międzynarodowych. To wszystko się nawet jeszcze toczy. Jak wygląda ta drabinka w Tarnowi, Tarnowo Podgórne?
No drabinka jest coraz wyższa, coraz więcej jest tych szczebli. Mamy 160 dzieciaków trenujących. Gramy od U11 do U16, jeśli chodzi o rozgrywki męskie. dwie drużyny w U13. W U10 robimy swoje turnieje, które koordynuje trenerka Ilona Mądra i razem z Koroną Zakrzewo jeszcze mamy dwie drużyny dziewcząt w U15 i w U13. Drużyna trzeciej ligi, taki miks młodzieży i trochę starszych zawodników, no i drużyna drugiej ligi jako ta taka ciągnąca, jako lokomotywa całego tego projektu.
To była wizyta w Tarnowie Podgórnym, gdzie przypomnijmy, w 23. kolejce drugiej ligi Mixtol Tarnowia przegrała ze Sklepem Polskim MKK Gniezno. Gratulacje dla Gnieźnian, 76-75. Inna drużyna z Wielkopolski w tej grupie ma na Lejkę Soków Marbo Międzychód. Pokonała TKM Włocławek 90-74. W innych spotkaniach AZS UMK Transbruk Toruń pokonał Akademię Gortata Gdańsk 79-67. Pogoń Mogilno wygrała z drugą drużyną Trefla Sopot 95-79. SMS PZ Kosze Władysławowo przegrał z BNG Kutno 70-79. Port Gdynia przegrał z Żakiem Koszalin 60-66. A zaplanowany dzisiaj na godzinę 14 mecz rezerw Arki Gdynia z Energią Basketball Elbląg został odwołany z powodu przeciekającego dachu.
Dach nie przeciekał natomiast na parkietach i w halach grupy B drugiej ligi. Tutaj z wielkopolskich drużyn przed własną publicznością w ten weekend zagrała tylko Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań, ale niestety uległa ekipie Turowa Zgorzelec 64-80. Jak radziły sobie inne wielkopolskie drużyny, rezerwy Enea Basketu Poznań wygrały na wyjeździe z WKK Hotel Wrocław 87-81. Wiara Lecha Poznań niestety wysoko przegrała na wyjeździe z KK Oleśnica 71-74. Trwa spotkanie kosza kompaktowego Pleszewy, który walczy w Kłodzku z tamtejszą twierdzą. Wszystko wskazuje na to, że ta twierdza zostanie zdobyta, ponieważ na 4 minuty przed końcem pleszewianie prowadzą w tym meczu wysoko 86-64. W innych spotkaniach bez udziału wielkopolskich drużyn rezerwy Śląska Wrocław uległy Maksimusowi Kąty Wrocławskie 62-78. Basket Gorzów rozgromił Gimbasket Wrocław 121-48. Pogoń Prudnik wygrała z Sudetami Jelenia Góra 99-73, a spotkanie rezerw Zastalu Zielona Góra ze Smykiem Prudnik odbędzie się dopiero 11 marca.
Teraz o kobiecej koszykówce. 19. kolejka spotkań w Orlen Basket Lidze Kobiet rozłożona na kilka dni. Dwa mecze odbyły się. Isance Wichoś Jelenia Góra przegrał z Energią Toruń 65-78. Krakowska Wisła pokonała Artego Bydgoszcz 69-62. Trwa spotkanie w Lublinie tamtejszego AZS-u UMCS z Kontimaxem Mosirem Bochnia. W tej 19. kolejce koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań zagrają na wyjeździe w Warszawie w najbliższą środę 11 lutego o godzinie 20. I rzecz jasna nie zabraknie bezpośredniej relacji z tego spotkania na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia na fali 102.7. Warto sobie zanotować. Środa, 11 dzień lutego, godzina 20 w MC Radiu. Transmisja z Warszawy, mecze Polonii z Eneą AZS-em Politechniką Poznań. Skoro już o transmisjach mówimy, to nie będą miały zbyt wiele odpoczynku koszykarki Enei AZS Politechniki, ponieważ w niedzielę następną, 15 lutego o 16 w hali na poznańskim Piotrowie zagrają z Kontimaxem Mosirem Bochnia. Rzecz jasna, ten mecz także w transmisji na antenie MC Radia. Ale to nie było tak, że kibice koszykówki nudzili się. Tym razem w Poznaniu odbył się finałowy turniej po raz pierwszy w historii rozgrywanego Pucharu Polski młodzieżowego zawodniczek do lat 19. I co nas bardzo, bardzo cieszy, w wielkim finale spotkały się dwie drużyny ze stolicy Wielkopolski. Wczoraj poradziły sobie z rywalkami z Trójmiasta w meczach półfinałowych zarówno Enea AZS Szkoła Gortata Poznań, jak i poznański MUX. No i te zespoły zagrały dzisiaj o złoto. Złoty medal dla akademiczek z Enei AZS-u, które pokonały rywalki z zamiedzy 69-46, ale gratulacje dla obu finałowych drużyn.
Za 20 minut 19, a my po piosence wrócimy do wydarzeń ligowych, ale już w kontekście piłki ręcznej. Audycja w sportowym rytmie, zgodnie z zapowiedzią teraz piłka ręczna. Na początek panie i powrót do środowych wydarzeń, bo właśnie wtedy w ramach kolejnej serii spotkań Ekstraklasy Szczypiornistek swój mecz rozegrywały zawodniczki Enea MKS-u Gniezno. W własnym terenie podejmowały ekipę piłki ręcznej Koszalin. To dla gnieźnianek niewygodny rywal. Chciały zrewanżować się za wyjazdową porażkę. Czy to się udało? Posłuchajmy.
porażka 26-31 z ekipą z Koszalina i oprócz właściwie kilku chwil przy stanie 17-17 to nie był wasz dobry mecz. Przyzna to kapitanka drużyny Oliwia Kuriata?
No tak, zły początek. Źle zaczęłyśmy. Kiedy już tam obrona ruszyła, to niestety zabiła nas dzisiaj nasza skuteczność. I gdyby chociaż rzucić połowę tego, co powinniśmy w takich 100% sytuacjach, to wydaje mi się, że dzisiejszy wynik byłby totalnie inny.
Będziecie oczywiście spoglądać także jeszcze na te pozostałe mecze 18 ostatniej kolejki rundy zasadniczej, ale chyba i tak właściwie trzeba wyczyścić głowę i przystąpić z nowymi nadziejami do rundy finałowej, bo to ona będzie kluczowa w tej walce o jak najwyższą lokatę.
Tak, dla nas najważniejsze było, żeby być w pierwszej szóstce i teraz zaczyna się ta walka i zaczynamy od, już nie wiem kiedy wypada, ale zaczynamy się przygotować do tych kolejnych meczów.
Te kibice no, mieli szczęśliwych min tutaj. Same czułyście, że coś nie poszło. Wspomniałaś o tym braku skuteczności, ale zapytam o coś innego. Właśnie o to słabiutkie wejście w mecz. No 0-5 to pszczołom się nie zdarza prawie, nigdy.
Tak, jak tak się zaczyna mecz, to później ciężko się wraca. I goniłyśmy, kiedy już był ten stan taki jedną bramką, czy nawet na remisie, coś zabrakło i skończyło się no, piątką.
Czyli co, takie ulubione zdanie sportowców i sportsmenek, wyciągamy wnioski, jedziemy dalej.
Tak, dokładnie. Nie ma co teraz myśleć, zastanawiać się. Wiadomo, warto wyciągnąć wnioski, nie mówię, ale teraz się skupiamy. No, chodzi o nas, chodzi o naszą obronę. Chcemy ją jeszcze bardziej tak podreperować, że tak powiem, żeby to ona grała i później już w ataku się swoje zrobi.
W sztabie szkoleniowym drużyny Gnieźnieńskich Pszczół, także znakomity szkoleniowiec bramkarek, przede wszystkim pan Antoni Parecki. Panie trenerze, rozmawiamy po meczu, w którym bramkarka drużyny koszalińskiej była fenomenalna, egipcjanka. Także dzięki niej 31-26 wygrane ekipy gości.
W tym meczu wychodziliśmy raczej w roli tego zespołu, który powinien wygrać u siebie ten mecz, ale tutaj się okazało, że dobra gra bramkarki z Koszalina i nasza nieskuteczność rzutowa spowodowały, że ten wynik właśnie tak wygląda, jak wygląda.
Powiedziałem, że runda finałowa jednak jest i to jest chyba całkiem przyzwoita, tak zachowując wszelkie proporcje, ale oceniając na zimno mimo tej porażki. To jest niezłe miejsce do atakowania, prawda?
Tak, zgadza się. Tym bardziej, że różnica chyba tam jest niewielka, więc my zagramy na swoim poziomie, który prezentowaliśmy przez większość sezonu, to myślę, że te szanse są duże do zaatakowania lepszej pozycji, jak teraz jesteśmy.
Teraz czekacie oczywiście do weekendu, czy ta pozycja się zmieni, czy nie zmieni, bo jeszcze gra drużyna z Kobierzyc, ale tak patrząc, bo mówiliśmy o bramkarce drużyny Koszalina, ale tak spoglądając na całą rundę zasadniczą, mnóstwo znakomitych opinii także o bramkarkach drużyny gnieźnieńskiej. Wiele razy w siódemce kolejki Ola Chybka, także znakomity mecz derbowy Natalii Krupy-Chlebik. To co, ciekawa robota i dobrze wykonana robota przez Antoniego Pareckiego? Że tak skomplementuje pytaniem.
Wie pan co, to jest tak, to się tak składa, że dziewczyny, one potrafią same wiele, tylko moja praca polegała na tym, żeby je przekonać do tego, że one to potrafią. I okazało się, że chyba trafiłem w sedno, bo tak jak pan tutaj zaznaczył, Ola i Natalia w ostatnim meczu pokazują wysoki poziom.
To jest prawda, że jest taki trochę współzależny mechanizm, że jeżeli bramkarka broni dobrze, na wysokim procencie skuteczności, to ich drużynie gra się łatwiej. To jest absolutnie nie banał, tylko rzeczywistość?
Tak, to jest na pewno prawda, bo proszę zobaczyć statystyki. Zawsze, kiedy bramkarka ma obronione około 12-14 piłek w meczu, to są większe szanse wygrania tego meczu.
Czego zdaniem tak doświadczonego szkoleniowca jak pan potrzebuje MKS Gniezno, no by tak naprawdę na stałe zadomowić się w walce o medale?
Jest potrzebne wzmocnienie, bo dzisiaj graliśmy 7-8 zawodniczkami i to niewątpliwie kosztuje bardzo dużo energii. No dzisiaj wspaniały mecz zagrała Kasia Cygan, ale no jedna zawodniczka nie jest w stanie, jak pan spojrzy tutaj na tabelę, to jedna zawodniczka nie jest w stanie wygrać, bo tu jeszcze dołączyły się dwie zawodniczki, które rzuciły 3 bramki i pozostałe 3 po jednej. Więc to jest ogromna różnica i to są takie właśnie te braki, że jak nie ma się wartościowych zmienniczek na pozycji, no to jest ciężko grać. No, tak myślę.
Było ciężko, była porażka w meczu, który kończył rundę zasadniczą dla ekipy Enei MPS-u Gniezno. Przypomnijmy, drużyna z Koszalina lepsza wygrała w gnieźnieńskiej hali Łopatki 31-26, ale wspominaliśmy w rozmowie z trenerem Antonim Pareckim o tym, co może wydarzyć się w meczu KPR-u gminy Kobierzyce. Ta drużyna mogła przeskoczyć gnieźnianki w tabeli, gdyby wygrała z Galiczanką Lwów, ale przegrała. 31-32, mimo że ekipa KPR Kobierzyce prowadziła do przerwy 16-15, zatem gnieźnianki w dalszym ciągu na finiszu rundy zasadniczej na miejscu czwartym. Inna drużyna z Wielkopolski wyraźnie niestety przegrały zawodniczki Tauron Ruchu Szczypiorna Kalisz w Lublinie z mistrzyniami Polski KGHM-em MKS-em Zagłębie 25-39. Kaliszanki ulegały także rywalkom do przerwy 10-17. W innych meczach tej kolejki, tak trochę rozłożonej na raty, drużyna MKS-u Lubin pokonała Energię Start Elbląg 37-23. Zespół Piotrkowi pokonał Sośnica Gliwica 33-24. Jeszcze uzupełniając te superligowe informacje, zaproszenie na najbliższy wtorek na 19.15 do audycji na żywo. Ta audycja na antenie Radia Poznań nazywa się Sportowa Arena i właśnie o ekipach gnieźnieńskich pszczół rozmawiać będziemy. W tym studiu pojawią się prezes klubu Arkadiusz Koronka, drugi trener drużyny Enei MKS-u Roman Solarek i jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek, snajperek drużyny Gniezna Magdalena Nurska. To już we wtorek o 19.15 absolutnie na żywo.
A dziś pozostajemy wciąż przy kobiecym szczypiorniaku, choć tym razem w kontekście Ligi Centralnej Kobiet. Dobre informacje napłynęły przed momentem z Kielc, gdzie drużyna Enea Piłki Ręcznej Poznań wygrała zacięte spotkanie z miejscową Koroną 31-30. Do przerwy poznanianki prowadziły 18-14. W innych spotkaniach tej serii MTS Żory rozgromił SPR Olkusz 46-27. Dziewiątka Legnica pokonała Pogoń Szczecin 29-26. Start Pietrowice Wielkie zwyciężył ekipę Samborat Czew 29-27, a APR Radom wygrał z Handball AZS-em AWF 40-25.
Teraz rozmawiać będziemy już o męskiej piłce ręcznej i zaczynamy od Superligi. Dzisiaj oba mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. Netland MKS Kalisz przegrał na wyjeździe w Głogowie z tamtejszym Chrobrym 25-27, a w 3MK Arenie Ostrów Rebut KPR Ostrowia wygrała z MMTS-em Kwidzyn 30-27. W innym zakończonym już po pojedynku Piotr Kowianin przegrał z Industrią Kielce 22-41. Pozostałe mecze trwają. Dzisiaj trwa jedno spotkanie Zagłębia Lubin z Wisłą Płock, a pozostałe dwa spotkania odbędą się jutro.
Teraz Liga Centralna Szczypiornistów i wybieramy się na mecz poznańskiego Enea Grunwaldu z ekipą Gwardii Koszalin. Dawid Cytrowski.
Znakomita inauguracja 2026 roku w wykonaniu szczypiornistów Grunwaldu Poznań. Zwycięstwo z Gwardią Koszalin 27-20. Bramkarz wojskowych Jakub Wysocki. O to chyba chodziło, żeby w ten sposób ten nowy rok rozpocząć.
Tak, na pewno bardzo zależało nam na tym, żeby wejść dobrze od nowego roku. Wypadło nam paru ludzi ze składu, dlatego można powiedzieć, że gdzieś nie byliśmy może aż tak dużym faworytem, jak wyglądało to na papierze, ale pokazaliśmy, że serduchem i charakterem na pewno można dużo w tej piłce ręcznej zdziałać.
Od początku w zasadzie narzuciliście swoje warunki, od początku ten mecz chyba był pod kontrolą.
Mieliśmy jeden przestój w drugiej połowie, myślę, że dość długi nawet bez rzuconej bramki z naszej strony, ale na szczęście udźwignęliśmy temat, dorzuciliśmy, potem wybroniliśmy jeszcze kilka ważnych piłek i udało się dociągnąć zwycięstwo do końca.
Mówisz, obroniliście kilka piłek, ty też kilka fajnych interwencji w drugiej połowie zademonstrowałeś. Tak mi się wydaje, że pod takim indywidualnym kątem to też ważne, żeby dobrze rozpocząć, żeby dać coś ekstra drużynie.
Tak, no jestem zadowolony bardzo z tego występu, ale najważniejsze, że jako drużyna dzisiaj wygraliśmy, mamy 3 punkty i jedziemy dalej po kolejne zwycięstwo.
Ta tabela w tym sezonie jest bardzo spłaszczona. Tutaj w zasadzie 1-2 zwycięstwa i nagle możecie się okazać, że jesteście gdzieś w okolicach podium. Wy pewnie też to czujecie, że tutaj każdy może wygrać z każdym.
Tak, ale w drugą stronę też to tak działa, że jedna porażka, jedna, dwie porażki i gdzieś możemy spaść w tej tabeli dość nisko, dlatego cały czas musimy być skoncentrowani i robić swoje, żeby w każdym kolejnym meczu dawać siebie 100%.
Trener Poznaniaków Michał Tusz, panie trenerze, chyba taki był plan, żeby w taki sposób 2026 rok rozpocząć. Mało, że zwycięstwo, to jeszcze zwycięstwo efektowne, plus 7, 27, 20. Tutaj ciężko chyba doszukiwać się jakichś mankamentów.
Wie pan co, tak jak tutaj rozmawialiśmy gdzieś przed tym meczem w wywiadach, że nam było ze składu 5 rozgrywających. Dzisiaj ich było stricte, co grają normalnie w lidze, 3. Zadania zrobiliśmy po prostu każdemu zawodnikowi, przydzieliliśmy zadania. Wiadomo, ci co więcej grają, mieli określony większy czas na grę. Ale mówię, dzisiaj defensywa plus bramkarz, to było to, co nas niosło. Nie poddaliśmy się, mimo że ta druga połowa była bardzo, bardzo już taka słabsza, bo widać, że było, że siły tych głównych zawodników opadły. Graliśmy mało dynamicznie, ale wróciliśmy do tego, co lubimy, czyli mocnej defensywy. I wtedy nam otworzyło to z 2-3 kontry, gdzie jak spojrzeliśmy pewnie na zegar, a zawodnicy co jakiś czas poglądali, bo widziałem, to był ten oddech.
Panie trenerze, w drugiej połowie obserwując ten mecz, tak sobie rozmawialiśmy, że nie ma szans, żeby tutaj oba zespoły w pełnym zestawieniu dotrwały do końcowej syreny, bo jedni i drudzy, mam wrażenie, troszkę podostrzyli. Taki był plan, czy trochę daliście się wciągnąć w tę grę Gwardii, która ewidentnie, no widać, że ta agresja to trochę chyba był ich pomysł?
To znaczy, my też graliśmy agresywnie, to nie da się ukryć, ale ważne było to, że mieliśmy poprzednie spotkania gdzieś w Gorzowie, gdzie prowadziliśmy, w Legnicy prowadziliśmy, ale sami właśnie wpadaliśmy tą machinę taką, że zaczęliśmy rozmawiać z sędziami, zaczęliśmy rozmawiać z przeciwnikiem i to nas wybijało z rytmu. Dzisiaj to uspokoiliśmy w szatni, sobie jeszcze raz powiedzieliśmy, że nie możemy do tego czegoś dopuścić i naprawdę jestem dumny z tych zawodników, bo każdy, kto tu wchodził, tą swoją cegiełkę, tak jak im powiedziałem, w szatni musiał dołożyć, żeby to zwycięstwo było.
Wygrana Grunwaldu 27-20, powody do radości mieli także szczypiorniści Nielby Wągrowiec, którzy na własnym parkiecie pokonali Padwę Zamość 34-32. W innych zakończonych już spotkaniach Ligi Centralnej Szczypiornistów AZS AWF Biała Podlaska wygrał z Anilaną Łódź 33-23, a pierwszy zespół SMS-u ZPRP Kielce pokonał Akademików z Warszawy 32-21.
Pierwsza Liga Piłkarzy Ręcznych w grupie A, Wielkopolski Jedynak, to SKF, KPR, Sparta, Borniki. Brawa dla tej drużyny, która wygrała wyjazdowe mecze w Olsztynie z tamtejszym Szczypiorniakiem 36-27. Oborniczanie prowadzili też do przerwy 14-13. W innych meczach tej grupy handball Elbląg przegrał z Bodegą Grudziądz 25-33. AZS Bydgoszcz przegrał z Dietą Żukowo 27-40. Tytani Wejherowo przegrali dzisiaj z Warią Olsztyn 31-32. A Jeziorak Iława także dzisiaj pokonał Sambora Tytrzew 41-23.
Jedno spotkanie derbowe w grupie B. W Olsztyniak na własnym parkiecie przegrał z drugą ekipą Grunwaldu Poznań 25-33. Ponadto Real Astromale Leszno uległ na wyjeździe SPR-owi Bur Oborniki Śląskie 27-35. Tęcza Folplast Kościan przegrała na wyjeździe z ekipą ze Wświewodzin 28-39. A Spartakus Bóg uległ Olimpowi Grodków 22-32. W meczach bez udziału wielkopolskich drużyn Orlik Brzeg pokonał SKPR Świdnica 36-34, a Trójka Nowa Sól zremisowała z KPR-em Gryfino 26-26, by wygrać w rzutach karnych 25-3.
O ligowych wydarzeniach pucharowych i ligowych także pod siatką i męską, i żeńską opowiemy Państwu już po godzinie 19, a tę pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie kończymy krótkim meldunkiem od bardzo doświadczonego i związanego z Pogonią Leszno żużlowca Grzegorza Zęgota. Będzie startował w sezonie 2026 w barwach leszczyńskich Byków, już 9. kolejny sezon. Posłuchajmy.
Mam taką cichą nadzieję, że mi się uda pobić pewien rekord. Jeszcze trochę przede mną jazdy i mam nadzieję, że wspólnie tą moją przygodę tutaj razem z kibicami leszczyńskimi zakończymy. Właśnie tym miłym akcentem. I z medalami oczywiście. Wiem, że tak kurczę, zejście tę ligę niżej w razie ewentualnego jakiegoś braku szczęścia takiego sportowego i wyniku sportowego, no może nas pogrzebać tam na dłużej i to nas, myślę, obu kosztowało trochę nerwów dodatkowych, ale ostatecznie cel udało się osiągnąć, wracamy do Ekstraligi, więc cieszymy się po finale. tak naprawdę, który no, nie był łatwy, szczególnie ten mecz w Bydgoszczy, gdzie do połowy już się drapaliśmy po głowie, mówię, co tu się dzieje? Udało się to na szczęście odkręcić, zachowaliśmy spokój. No był okres taki zaraz po sezonie takiego roztrenowania, rozprężenia i też czas na jakieś tam ładowanie baterii w słońcu, ale już przyznam szczerze, że o tym zapomniałem, bo od praktycznie listopada jestem na niemalże pełnych obrotach. Prace w warsztacie pomiędzy tym wszystkim się dzieją. Dopinanie różnych rzeczy na ostatni guzik, więc co, no niebawem już niewiele zostało tak naprawdę, półtora miesiąca. Myślę i gdzieś tam już ja przynajmniej będę wypatrywał, żeby gdzieś wyjechać na tor. Od kilku lat wyjeżdżam z początkiem marca pojeździć gdzieś tam na południe Europy, więc pewnie w tym roku będę, mam plan przynajmniej iść też tą drogą, a jak tylko pogoda pozwoli i co, i tak jak mówię, no już tego sezonu za chwilę się doczekamy i będziecie nas mogli Państwo podziwiać, mam nadzieję.